Ja o szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. I Państwa, jak Państwo wiecie, ja zawsze o agencji Bloomberga, żydowskiej, amerykańskiej agencji informacyjnej, ponoć informacyjnej, ja twierdzę, że dezinformacyjnej, mówię, że dla nich dzień bez kłamstwa jest dniem stracony. No i wiem, co mówię, dlatego, że dlatego przestałem w ogóle się zajmować tą agencją, przestałem czytać ich newsy, newslettery, dlatego, że to nie ma sensu. Że to nie miało sensu. Zresztą zrobiłem to rozstanie z agencją Bloomberga, to 6-7 lat temu. No ale nie o agencji Bloomberga chcę mówić, tylko o kopii, chodzącej kopii agencji Bloomberga, czyli o jakim Bogdanie Góralczyku, pseudonim profesor, bardzo utytułowanym łobuzie, który wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. No, łobuz i Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński to są synonimy, prawda? Dlaczego ja twierdzę, od zawsze twierdziłem, że Góralczyk jest łobuzem? Ano dlatego, że właśnie, że dla niego dzień bez kłamstwa, wywiad bez kłamstwa jest wywiadem straconym i po prostu nie ma sensu. Mili Państwo, tutaj przy okazji, znaczy wszedłem w portal, którego nie znoszę, dosłownie nie cierpię, jakim jest WP, czyli to jest ja to tłumaczę wirtualne porozumienie w nawiasie niemiecko-rosyjsko-żydowskie. To jest portal, który realizuje interesy Rosji i Niemiec, a tak naprawdę interesy żydowskie ponad Rosją już w tej chwili i Niemcami, interesy żydowskie w stosunku do Polski. Otóż no ale to jest tylko wytłumaczenie tego WP. Otóż w tym żałosnym portalu, który jest tak antypolski, jak to sobie tylko można wyobrazić, jest właśnie wywiad z niejakim Góralczykiem. Nie przesłuchałem tego, ponieważ ja nie mam nerwów do wyrzucenia, o tak powiem. Ja nie jestem facetem, który wszystko czyta, wszystko słucha. Nie dlatego, że ja jestem człowiekiem, który ma nerwy na wierzchu i w związku z tym nie potrafię, a poza tym jestem Chińczykiem i jestem Polakiem. Więc jak mi ktoś pluje na któryś z moich krajów, to no po prostu nie jestem w stanie tego zdzierżyć. Otóż ten śmieć pod tytułem Góralczyk mówi o nadchodzącym starciu. Przeczytam to kilka zdań, więc bez znaczenia. Tego to wytrzymam. Zdaniem profesora Bogdana Góralczyka, podczas gdy większość uwagi skupia się obecnie na działaniach Rosji wobec Ukrainy, najbardziej prawdopodobnym i niebezpiecznym konfliktem, jakiego można się spodziewać w nadchodzących miesiącach, będzie starcie USA i Chin o Tajwan. No więc po pierwsze nie będzie żadnego starcia USA z Chinami o Tajwan, a będzie zajęcie Tajwanu przez Chiny. A USA, kiedy zorientują się, jak sytuacja wygląda, po prostu dają sobie spokój. I teraz cytat z tegoż magla pod tytułem Góralczyk. Wydaje się, że to będzie zderzenie, jakiego nie doświadczyliśmy, a USA nie doświadczyły w całej swojej historii. Tu akurat może się to zgadzać. Może. To jest większe zagrożenie niż kiedykolwiek, powiedział. Zagrożenie dla kogo? Dla Polski? W jego ocenie taki scenariusz wynika bezpośrednio ze stanowiska chińskich władz względem Tajwanu. I tu posłuchajcie Państwo, co ten łazarz intelektualny mówi. Oni uważają, czyli Chińczycy uważają, Chińczycy, ale Chińczycy kontynentalni, uważają, że USA są słabe, bo są spolaryzowane i że to jest szansa. Stąd ten Tajwan. A ja myślę, że większa część Państwa nie, nie pojmuje tego, co on powiedział. Otóż ten dzikus intelektualny, ta biała menda, sugeruje, iż skoro Stany Zjednoczone są spolaryzowane, ale to dopiero teraz, one są według niego spolaryzowane teraz, to znaczy po wyborze Bidena na prezydenta, znaczy od momentu wyborów one są spolaryzowane. To jest oczywiście niepowiedziane wprost, ale to jest oczywiście, że tak jest. Więc one są spolaryzowane, więc są słabe. Czyli on sugeruje, że tak naprawdę historia sporu o Tajwan, sporu chińsko-amerykańskiego o status Tajwanu ma rok. No nie. Sprawa statusu Tajwanu ma historię od 1949 roku, od kiedy wojska Kuomintangu schroniły się na Formozę, czyli obecny Tajwan. Więc to po pierwsze. Po drugie, Stany Zjednoczone nie dlatego są słabe, że są spolaryzowane. One są słabe z powodów, których ja nie znam. Proszę zwrócić uwagę na to, że mnie może się wydawać parę rzeczy, to znaczy parę spraw, które powodują, iż ja mogę próbować zrozumieć na przykład rzecz, która do tej pory nie została zupełnie wyjaśniona, a mianowicie ucieczkę wojsk amerykańskich z Afganistanu. Ja owszem mam swoją teorię, ale nikt normalny nie powiedział, nie przedstawił żadnego powodu, który mógłby się trzymać kupy. Znaczy inaczej niż to ja zrobiłem, bo mój powód trzyma się kupy. A otóż od momentu, kiedy Amerykanie uciekli z Tajwanu, bo tak to trzeba nazwać, nie wycofali się, tylko uciekli, w popłochu zostawiając wszystko na miejscu, tylko było do zostawienia. Po prostu wzięli ludzi i wytransportowali ich samolotami. Cześć. A więc od tego momentu Stany Zjednoczone jakby same sobie zawinsowały kryzys wewnętrzny. Same sobie. Ja abstrahuję od spraw czysto wyborczych, których my w Polsce nie do końca rozumiemy i nie wiemy, czy sfałszowano te wybory, czy nie sfałszowano, w jakich stanach je fałszowano i tak dalej. Ja abstrahuję od tego. Ja abstrahuję od spraw wewnątrzamerykańskich. Mnie sprawy wewnątrzamerykańskie nie interesują i najchętniej widziałbym tam eksplozję kaldery z Yellowstone, która by załatwiła sprawę Stanów Zjednoczonych raz na zawsze. Ale niestety na razie kaldera Yellowstone siedzi cicho i w związku z tym oni tam się wałkują w tych Stanach Zjednoczonych, przepychają się. Istotnie to społeczeństwo jest w tej chwili bardzo mocno spolaryzowane, ale to dopiero od roku. No powiedzmy sobie półtora roku. Natomiast sprawy z Tajwanem toczą się od dziesiątków lat. I to nie Ameryka decyduje o tym, jaki jest status obecny, aktualny spraw w cieśninie tajwańskiej, a Tajpej. Tajpej po prostu stara się za wszelką cenę, wykorzystując jeszcze to gnijące mocarstwo amerykańskie, Tajpej, czyli DPP tak naprawdę, DPP w Tajpej, stara się, właśnie wykorzystując to gnijące amerykańskie supermocarstwo, ustawić się w roli podmiotu państwowego, podmiotów na arenie międzynarodowej. Bo nie jestem pewien, czy państwo wiecie, ale Tajwan nie jest podmiotem prawa międzynarodowego. Więc kłamstwo Góralczyka jest naprawdę bardzo grubym niż miszy, to oczywiście, gdy się na to patrzy oczyma osoby, czy patrzą się na to osoby, które naprawdę materię znają. A ja ją znam i jestem przekonany, że Góralczyk ją jeszcze lepiej zna. Ponieważ on chwali się, przynajmniej chwalił się jakiś czas temu, że zna chiński, więc potrafi czytać. Więc potrafi czytać gazetę, między innymi. Więc jeśli tak jest, nie kłamie, a to wcale nie jest oczywiste, że nie kłamie. Ale załóżmy, że jeśli nie kłamie, to on zna sprawy chińskie naprawdę bardzo dobrze. No ale to jest taka menda, polskojęzyczna menda, która mieni się sinologiem, która wie bardzo dużo o Chinach, natomiast ich po prostu nienawidzi. Nienawidzi tak, jak to jest tylko możliwe. I zrobi absolutnie wszystko, że jeśli będzie mógł przypiąć jakąkolwiek, znaczy inaczej, dać jakiegokolwiek kopniaka chińskiej sprawie w Polsce, będzie mógł przypiąć jakąkolwiek śmierdzącą łatkę Chinom kontynentalnym, to zrobi. To jest właśnie charakterystyczne dla polskich tak zwanych sinologów. A tych różnych profesorów, doktorów i innego gówna, które należałoby, tak jak większość tego gówna, wyrzucić na śmietnik historii. No ale tego się nie da zrobić. Otóż, to jest mój komentarz do tego jednego zdania. Oni, czyli Chińczycy, powtarzam jeszcze raz to zdanie. Oni, Chińczycy kontynentalni, uważają, że USA są słabe, bo są spolaryzowane i że to jest szansa. Stąd ten Tajwan. No więc mam nadzieję, że wytłumaczyłem, na czym polega łajdactwo tego rodzaju tłumaczenia. I teraz dalej ten Ćwok pisze w ten sposób. Mówi, przy czym warto zwrócić uwagę na dwie mantry, które powtarza chińskie kierownictwo. Nie wiem, gdzie są te dwie mantry, bo ja tu widzę tylko jedną. Bo tak rzeczywiście jest. Więc ta mantra to jest, my nie chcemy wojny, ale się jej nie boimy. Jeśli będzie wojna, to wszyscy stracą. Tak, to jest chińska ocena tej sytuacji. Uważam, że po prostu prawdziwa. No prawdziwa. Chciałem zwrócić państwa uwagę, bo nie temu gnojowi z tytułem profesora, chciałem państwu zwrócić na to uwagę, że na co zwracałem wielokrotnie ostatnio uwagę, że przed utratą władzy przez Kuomintang, już nie pamiętam, czy to był 13 czy 14 rok, to mógł być 14, miało miejsce spotkanie ówczesnego nazywającego się prezydentem Tajwanu, chyba pana Ma, o ile sobie przypominam jego nazwisko, z panem prezydentem Xi w Singapurze, w hotelu Shangri-La, oczywiście. Mówiłem to nawet chyba ze dwa dni temu. A więc i to był szczyt nie tylko związany z rozmową tych dwóch osobistości, ale to był szczyt możliwości dobrych relacji przez cieśniny. Potem już było tylko gorzej. Później już CIA zaprzęgło do roboty studentów tajwańskich, którzy oczywiście w demokratyczny sposób podpalali niektóre sale na Uniwersytecie w Tajpej, no bo to demokratycznie podpalali. Na znak protestu przeciwko kontaktom Kuomintangu z kontynentem. No i później to było szybko w dół. Szybko poszło w dół. Także to jest ta część tego jego wystąpienia, niewielka. Kilka zdań w końcu. Ale to świadczy o tym, co ten człowiek mówi i gdzie on stoi. W którym miejscu tej debaty geopolitycznej ten człowiek stoi, jeśli on w ogóle stoi, jeśli potrafi stać na obydwu nogach, a nie leżeć na brzuchu przed Amerykanami. Ja myślę, że właśnie to drugie raczej. Przed Amerykanami, czy przed Europejczykami, tak zwanymi Europejczykami z Brukseli, to jest w zasadzie obojętne. Po prostu to jest jeden z tych quasi-Polaków, którzy jak nie klęczą przed kimś, jak nie leżą, jak nie mają ruki po szwam, jak to po rosyjsku się mówi, jak nie stoją na baczność przed kimś i nie kłaniają się, nie są lokajami czyimiś, to oni się źle czują. To są właśnie tacy quasi-Polacy. Ten człowiek, jak powtarzam jeszcze raz, ma wszelkie dane ku temu, wiedzę, ku temu, aby móc obiektywnie ocenić rzeczywistość. Ale on tego nie potrafi zrobić. Dlatego, że on wprawdzie dane ma, ale jego serce jest zupełnie w innym miejscu. On nie potrafi nie być białym lokajem. Lokajem białych panów. Bo on rozumie, że skoro on jest Polakiem, to on musi być lokajem. No więc część tego lokajstwa w czasie PRL-u było skierowane na Rosję. Teraz część tego lokajstwa jest skierowane na bardzo wiele stolic. Na Rosję, na Berlin, na Paryż, na Brukselę, no w różnych miejscach. Na Tel Awiw oczywiście Tel Awiw. Na Waszyngton. No, to są ludzie, którzy nie potrafią inaczej. Oni nie potrafią. I dlatego w mojej opinii takiego człowieka w ogóle nie warto słuchać. Dlatego między innymi ja tego nie wysłuchałem. Jest tam jeszcze jedna osoba. Właśnie. Osoba z macicą. Jak to mówią te śmiecie ze strajku kobiet. Osoba z macicą, też profesor. No po prostu, tylko że tej to w ogóle nawet nie warto cytować, bo stopień inteligencji tej osoby z macicą, gdyby wypreparować osobę z tej macicy, to myślę, że ilość inteligencji pozostałby taki sam. Wielkości, rozmiaru jej obuwia. Więc tym się w ogóle nie będę zajmował. Ale jeśli Państwo chcecie, koniecznie, jeśli lubicie, kiedy Was biją po głowie ludzie właśnie tego pokroju, jak Pisarska lub ten biedak Góralczyk, no to sobie wejdźcie do WP. Konflikt, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Chiny zetrą się z USA. No, tytuł macie już gotowy. Nic, tylko przeczytać. Nie polecam. Zdecydowanie nie polecam. Ale jak ktoś lubi się gwałcić swój własny umysł, to ja mu nie zabraniam. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.